Pomódlmy się jeszcze trochę w językach, dobrze? Poprowadźcie nas w takim proroczym graniu, dobrze? Otwierającym serca, tylko granie same. A my otwórzmy nasze serca i zacznijmy śpiewać w językach. I odpoczywajmy w miłości Ducha Świętego, dobrze? Zamknijcie wasze oczy, żebyście się nie rozpraszali. Wejdźcie w głębiny waszych serc i śpiewajcie do tego, który jest w głębinach waszych serc.
Panie, prosimy Cię, żebyś wylał na nas teraz Ducha Świętego. Daj nam łaskę, abyśmy się nie bali otworzyć na Jego dary. Ty powiedziałeś, że jeżeli brakuje nam już języka, to wtedy On przychodzi, aby nam pomagać. Otwórzmy się na to amen, którym wczoraj modliliśmy się, żeby to amen nas poprowadziło w modlitwę w językach. Wczoraj miała miejsce pięćdziesiątnica, nowa pięćdziesiątnica. On zstąpił na nas, On tu jest. To zależy tylko teraz od nas, czy się otworzysz. Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś i daj nam doświadczyć owoców Jego obecności.
Sadia la mai diri,
Iria Saria Lamai. I uwalniaj potężną tęsknotę za Bogiem. Maryjo, proszę Cię, abyś włożyła teraz do naszych serc Twoją tęsknotę za Bogiem, którą miałaś, kiedy żyłaś tutaj na ziemi. I niech Twoje serce tęskni teraz za Nim. Tą tęsknotę i pragnienia już trudno wyrazić słowami, dlatego śpiewaj Mu w językach. Wyśpiewaj całą swoją tęsknotę za Nim. Całą swoją tęsknotę. Pragnienie Jego. Uwolnij to serce, uwolnij. Che alai diria sari alla la mai diria sari alla la fai che alai diria sari alla mai che alai diria sari alla diria alai diria la 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 diria sari alla mai che alla mai diria sari alla Hela mai diria sala falai diri Hela mai diria siri alai diri ala fai ala mai Hela lai diria sari ala fai alai Hela lai diria sari ala mai Heri ala mai diri asari ala la 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 di Heri ala mai diri asari ala la di Heri ala mai diri asari ala la 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 di Heri ala diri asari ala la 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 di Heri ala diri asari
Wylej na nas dziś swojego ducha, Panie, 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 wylej na nas dziś.
On tu jest.
Jeszcze w ciszy przez chwilę zostańmy. Jeszcze głębiej wchodząc w Jego obecność w Tobie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Tak była na początku, teraz zawsze i na wieki.
i usiądźmy. Wiecie, wielokrotnie zadawałem sobie te pytania, może wielu z was też. Czy to, co my wyśpiewujemy z naszych serc, to rzeczywiście jest jakiś język, czy to nie jest jakiś język? Można to wszystko oczywiście skwitować, że to jest język aniołów. Tak, święty Paweł o tym wspomina, że być może trzeba łączyć dar języków z językiem aniołów, czyli językiem uwielbienia, który aniołowie zanoszą w niebie we wszystkich językach stworzonych ludów przez Boga, aby w każdym języku każdy lud mógł go uwielbiać. Pan dał mi kiedyś odpowiedź na to, czy to jest jakiś język. Otóż będąc w pewnej wspólnocie, na nocnym czuwaniu, nocnym uwielbieniu, modliliśmy się bardzo długo w językach. I po zakończeniu tego nabożeństwa podchodzi do mnie kobieta, 30 kilka lat, w rysach semickich, przedstawia się, że jest Egipcjanką i że uczy języków starożytnych, że zna języki starożytne. I pyta mi się, czy ja wiem, co ja wyśpiewywałem w językach. Ja mówię, nie mam pojęcia. On mówi, proszę księdza, kiedy zaczął ksiądz wzywać Ducha Świętego, zaczął ksiądz się modlić w starohebrajskim, który tylko arcykapłani używali w świątyni. Ksiądz nie może znać tego języka. To jest niemożliwe, bo jego się publicznie nie naucza. Mówię, wow. A potem, kiedy prowadził ksiądz dalej uwielbienie, to dokładnie na przemian, po aramejsku, po hebrajsku, w różnych odmianach języka aramejskiego, dokładnie 10 razy śpiewał ksiądz Zdrowaś Maryjo, potem przerywał, mówił po polsku, zachęcał dalej do modlitwy w językach i wchodził w kolejne 10 razy Zdrowaś Maryjo. Czyli jest coś na rzeczy, jak to się mówi. Warto ten język rozwijać, język Ducha Świętego w nas, język aniołów w nas, ponieważ jest to język uwielbienia. Chciałbym was dzisiaj w tej ostatniej konferencji poprowadzić w kierunku jeszcze głębszej wiary w uzdrowienie. Jednym z fragmentów w Piśmie Świętym, który zawsze mnie fascynował w kontekście tego, co dzieje się też obecnie na całej scenie charyzmatycznej, można powiedzieć, w Polsce czy na świecie, to jest fragment dotyczący wielkiego wojownika Aramu, Naamana. Słuchajcie, w tym fragmencie można bardzo ciekawe rzeczy wyciągnąć, co Bóg chce nam powiedzieć na temat uzdrowienia. Kim był Naaman? Wielki wojownik Aramu. Potężny wojownik, który był uważany za najświetniejszego wojownika kraju Aramejczyków. Rzeczywiście oznaczał się niezwykłą zdolnością w walce, niezwykłą walecznością w bitwie. I ten oto wspaniały wojownik nagle zaczyna chorować na trąd. Wiecie, czym jest trąd? Kiedy gnije ciało, kiedy ciało staje się jedną wielką raną. Wyobraźcie sobie, co może czuć wojownik, który całą swoją tożsamość opiera na swoim ciele, na swojej sile, na swojej walce, na swojej waleczności. To stanowi jego tożsamość. Jestem wielkim wojownikiem. Zobacz na mój bikol. Zobacz na mój miecz. Potrafisz go unieść? Nie potrafisz? A ja wywijam nim 5 godzin. Spójrzcie na tego faceta, który kiedy jechał na przykład do pałacu króla, kobiety, mnóstwo ludzi wiwatowały na jego cześć. Jechał dumny w swoim rydwanie. To jego tożsamość. Wielki wojownik. I nagle ten wielki wojownik jest uderzony w swoją tożsamość. Czyli nie mogę się już popisywać swoim ciałem, nie mogę się popisywać swoją wojowniczością, nie mogę imponować innym, jaki jestem wojownik, ponieważ moje ciało gnije. Coś, co stanowiło największą wartość moją, co stanowiło moją tożsamość, ulega zepsuciu, śmierci. Wyobrażasz sobie, co ten facet musiał czuć? Przecież jemu załamywała się cała tożsamość życia. sens życia. Co Bóg chce ci powiedzieć? Wielki wojowniku, wielka wojowniczko na tej sali. Co stanowi tożsamość twojego życia? Co stanowi poczucie bezpieczeństwa, że czujesz się wartościowa? Nie wiem, to mogą być dla kogoś wykształcenie, pieniądze, stanowisko w pracy, możliwości, które inni nie mają, a ty masz. To może być twoje udane małżeństwo, twoje dzieci, które są dla ciebie najważniejsze. Coś, co stanowi tożsamość twojego patrzenia na siebie i tożsamość twojej wartości w twoich własnych oczach. Co to może być? I wyobraź sobie, że jest uderzenie w twoją tożsamość. Nam często na rekolekcjach dla kapłanów to jest ważne, ponieważ my mamy jako salezjanie taką bardzo ciekawe ćwiczenie. Nazywa się ćwiczenie dobrej śmierci. Myślę, że już w jedynym zakonie tylko takie ćwiczenia się robi, że jeden, jedyny dzień w miesiącu wybieramy, aby przeżyć go, jakby to był ostatni dzień naszego życia. Rano, kiedy wstajemy, z całą świadomością uświadamiamy sobie, to jest ostatni dzień mojego życia. Idę do spowiedzi świętej, tak jakby to była ostatnia spowiedź święta w moim życiu. Uczestniczę w Eucharystii, jakby to była pierwsza i ostatnia msza święta w moim życiu, od której zależy moje zbawienie, potępienie. Spowiedź, od której zależy moje zbawienie, potępienie. Przyjęcie komunii świętej jak wiatyk, od której zależy sposób przyjęcia, moje potępienie czy zbawienie. Potem analizujemy wszystkie relacje. Czy jest ktoś, komu powinniśmy powiedzieć przepraszam, dziękuję, proszę. Czy wszystko jest załatwione? Nawet, słuchajcie, nasz pokój sprzątamy tak, że gdybyśmy naprawdę wieczorem umarli, to by tam współbrat nie dostał zawału, jakby wszedł do tego syfu. Wszystko sprzątamy w sercu, na zewnątrz, tak jakby to był naprawdę ostatni dzień naszego życia. I oddajemy wszystkie okoliczności śmierci Bogu. Te modlitwy przygotowujące do dobrej śmierci są niesamowite. Ksiądz Bosko powiedział, że jeśli ktoś systematycznie i szczerze raz w miesiącu taki jeden dzień przechodzi, nie sposób, żeby się potępił. Nie sposób, żeby się potępił. I często robimy też taką medytację w tym dniu, na czym opieram swoją tożsamość. Czy naprawdę na zjednoczeniu z Jezusem, czy na czymś innym. I wyobrażamy sobie na przykład, że Bóg nam po kolei odbiera to, co stanowi wartość w naszych własnych oczach. Na przykład odbiera ci zdrowie. Będę leżał do końca życia sparaliżowany. Wow. Odbiera mi na przykład głos. Już nie mogę głosić kazań. Odbiera mi coś, co stanowi wartość, którą we własnych oczach promuje samego siebie. Odbiera mi coś, co stanowi istotę mojego nawet dobrego samopoczucia się. Co może być tą wartością dla ciebie, którą, jeśli Bóg by ci odebrał, zawaliłoby się twoje życie? Zacząłbyś Boga przeklinać. Byś powiedział, nie, to ci mogę dać, to tak, to też, ale tego nie ruszaj. Nie zabieraj mi tego, błagam cię. Masz takie rzeczy? Jeśli tak, to możesz bliżej wyobrazić sobie, co czuł Naaman. To uderzenie poszło w jego najczystszą istotę samouwielbienia, samowartościowania się, w tożsamość, która wyznaczała jego w ogóle sens życia na ziemi. I to zostało uderzone. To jest fenomenalne, ponieważ Pan Bóg do tego dopuścił, aby go uzdrowić. Pan Bóg nie dopuścił do tego, aby on tkwił i rozpaczał i wchodził w cierpiętnictwo w tym wszystkim. Pan Bóg miał plan. Dlatego dopuścił tą chorobę, aby uzdrowić tego wielkiego wojownika. I teraz jest fenomenalne, w jaki sposób będzie się to dokonywać. Naaman, który jest trędowaty, ma w swoim obozie służącą, która została porwana w czasie wojen aramejsko-izraelskich, jest służącą jego żony. I ta Izraelitka mówi, że w Izraelu jest potężny prorok, który ma moc uzdrowić tą chorobę, ponieważ jest tak blisko Boga. Czyni znaki i cuda. Naaman, dwa razy mu nie mówić. Pakuje się, wszystko co ma najlepszego, jako zapłatę za ten cud, który ma się dokonać, pakuje na swoje wozy i jedzie do proroka Elizeusza, wielkiego charyzmatyka, wielkiego cudotwórcy. Ilu z was na wieść o swojej chorobie, o swojej słabości, o tym, co tak zaczyna bardzo boleć, że już nie mogę wytrzymać. Internecik, gdzie będzie ojciec Baszobora? Gdzie będzie ojciec Maniaka? Gdzie będzie ojciec Antonello? Jadę! Jadę do wielkiego charyzmatyka, bo on ma moc, bo on mnie z tego wyzwoli, bo on mnie uzdrowi, bo on ma moc. I zrobisz wszystko, żeby przelecieć z Kanady nawet do Polski i na Grenlandię, gdyby tam był, bo on ma moc, bo on ma moc. Jak bardzo nie różnimy się, nie, od Naamana. Ale to wszystko jest planem Boga. Bóg się temu nie sprzeciwia. Pozwala Naamanowi wsiąść do wozu, zapakować to wszystko i pojechać do Elizeusza. I teraz zaczyna się jazda. Bo kiedy przyjeżdża pod dom Elizeusza, Elizeusz ma go głęboko gdzieś. W ogóle nie wychodzi, aby się z nim przywitać. Rozumiesz, przyjeżdża znakomity wojownik. Największy wojownik Aramu. Przyjeżdża do Elizeusza, a Elizeusz nawet ten stoi, rozumiesz, przy drzwiach jego domu. Elizeusz, nie wychodzę. Nie wychodzę. Co robi? Wysyła swojego służącego. Służącego. Żeby ten przekazał mu bardzo prostą informację. Chcesz zostać uzdrowiony? Zasuwaj do Jordanu, taka rzeka u nas w Izraelu, i 7 razy kucnij i się wynurz. I za 7 razem będziesz uzdrowiony. Ten się wściekł, naprawdę. Jego duma, jego poczucie tego, że to powinno zupełnie inaczej wyglądać, osiągnęły zenit. Słuchajcie, niech Słowo Boże nas prowadzi w tym. To jest niesamowite. Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć: idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty. Rozgniewał się Naaman i odszedł ze słowami: przecież myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Pana, Boga swego, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Znasz to? Lecisz do ojca Baszobory, Maniakala, żeby tylko położył na mnie ręce. Wezwał imienia Boga, rozkazał chorobie, precz! Tak to ma wyglądać, przecież po to przyjechałem na to forum. A ten wielki charyzmatyk nawet nie chce ze mną rozmawiać. Znasz to? Co za gwiazdeczka! Odbiło mu! To już jest pierwszy krok przed upadkiem. Tak, ja już go teraz rozeznałem. Pycha kroczy przed upadkiem. O, teraz będę mówiła dookoła. Nawet nie chciał rąk na mnie położyć. Nawet nie chciał ze mną rozmawiać, wiesz? Pojechałam 300 kilometrów. 300 kilometrów. a on nawet nie chciał mi powiedzieć jednego słowa. Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczonym? Pełen gniewu zawróciłby odejść. Słuchajcie, każdy ksiądz, który jest w posłudze charyzmatycznej, to przechodzi. I każdy ksiądz, który jest im dłużej w posłudze charyzmatycznej, tym bardziej widzi, że musi ludzi od siebie stanowczo, ale łagodnie odsuwać, żeby pokazywać tego, który leczy. Ludzie tego nie są w stanie zrozumieć. Nie są w stanie przyjąć. I bardzo często pełni gniewu wrócą do domu z najgorszymi, krytycznymi, osądzającymi myślami tego charyzmatyka. Nie miał dla mnie czasu. Miał mnie w czterech literach. Co więcej, jeszcze podpatrzysz tam, o, a z tą rozmawia. Nie, to już jest za dużo. Ja jadę do biskupa, tak nie może być. Ile ona ma lat? Wygląda na 20, śliczna młoda dziewczyna. Coś musi między nimi być, 100%. Idę do biskupa. Wszystko, co najgorsze, słuchajcie, zaczyna się dziać wtedy w sercu. Elizeusz, wielki charyzmatyk. Zobaczcie, ile my mamy w sobie tego typu myślenia, tego typu wyobrażeń i planów. Pamiętacie dwóch uczniów z Emaus? Jezus się do nich przyłączył. O czym tak rozmawiacie? Czy chyba ty jesteś chyba jedyny, który nie wie, o co chodzi? Nie wiesz, że w Jerozolimie teraz umarł ten, którego myśleliśmy, że jest Mesjaszem posłanym przez Boga? A myśmy się spodziewali, że On wyzwoli Izraela. Wyzwolił Izraela na krzyżu czy nie? Ale oni się spodziewali innego wyzwolenia. I to był ich błąd. To zamknęło serce, że oni spodziewali się innej odpowiedzi Boga. Według swoich własnych planów, według swojego własnego myślenia, według mnie powinno być tak, tak, tak i tak. Nie stało się tak po tym forum? Ostatnie forum, na którym przyjechałam. Koniec. Wody Jordanu. Byliście kiedyś nad Jordanem? Nie jest żadna fajna rzeka. Brudna. Nic rewelacyjnego. Zwykła rzeka. Dlaczego mam się obmyć w zwykłej wodzie, która nie ma żadnych właściwości leczniczych? Na pierwszy rzut oka jest po prostu zwykłą rzeką. I teraz, słuchajcie, zobaczcie, co się dzieje. Dla mnie to jest fenomenalne, ponieważ największymi bohaterami w uzdrowieniu Naamana są słudzy. Słudzy, których nikt nie docenia. Kim jest sługa? Jeszcze w tamtym, wiecie, klimacie patriarchalnym, gdzie sługa to był niewolnik. Nikt, nikt, nikt. A Jezus mówi, jeśli nie będziecie sługami wszystkich, jeśli nie będziecie ostatni, jeśli nie będziecie niewolnikami wszystkich, nie możecie wejść do królestwa. Kto chce być największy, niech się stanie najmniejszy. Słudzy. Nikt nie chce być sługą. A Bóg pokazuje, że przez sługę chce szczególnie się posługiwać. Ponieważ oni mówią tak. Przybliżyli się do Naamana i przemówili do niego tymi słowami. Gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż bardziej, jeśli ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Szukamy czasami, ja to widzę często, jak ludzie przychodzą, nadzwyczajnie skutecznych modlitw na mój problem. Znasz jakąś taką nowennę, która działa na 100%? Słyszałam o takiej, słuchaj, rozwiązująca węzły Matka Boża. Człowieku, jak się ją pomodlisz na 100%, będziesz miał rozwiązanie. Poważnie? Gdzie można ją ściągnąć? Weź, pisz w neta, ściągniesz. Już lecisz. Zaczynasz. Dzisiejszego wieczoru. Po 9 dniach? Nic. Słuchaj, rozwala mi się małżeństwo. Dam ci stronę w internecie. Tam są świadectwa nowen pompejańskich. Ty wiesz, ile małżeństw zwróciło do siebie po nowenie pompejańskiej? Zacznij ją robić. Poważnie? Jadę. I jedziesz 54 dni. Jedziesz, jedziesz. Grzejesz normalnie różańczyk. Okrążenia idą. Po 54 dniach jest gorzej niż było przed modlitwą. Szukamy nadzwyczajności. Kiedy Bóg chce nam zwyczajnie dawać swoją łaskę. Słuchajcie, problem Naamana, zanim zostanie uzdrowiony, bo zostanie uzdrowiony, to jest problem, że ja wiem lepiej, jak Bóg powinien działać w moim życiu. Jak Bóg powinien uzdrowić moje małżeństwo. Jak Bóg powinien sprawić, że moje dzieci wrócą do Niego. Jak Bóg powinien uzdrowić mnie z mojej choroby. Ja wiem lepiej. Ja wiem lepiej. I to Bóg musi w tobie strzaskać. To musi w tobie zrujnować. Bo On wie lepiej, nie ty. On jest jedynym, który wie. Mi się może tylko wydawać, że wiem. Pamiętam, jak czytałem jedną dziennik duchowy jednej z wielkich mistyczek, kiedy tak cierpiała prześladowania ze względu na fałszywe osądzenia, krytyki, potępiania jej, że już miała wszystkiego dosyć. I kiedy Jezus przyszedł do niej, ona zaczęła się skarżyć, płakać i prosiła, proszę Cię, niech to już się skończy, bo ja nie mam sił tego dalej słuchać o sobie. A Jezus, im ona bardziej płakała, tym bardziej otwierał oczy ze zdumienia i kiedy skończyła, powiedział, gdybyś wiedziała, jaką chwałę przygotowuję Ci w niebie, nigdy byś nie poprosiła, abym zabrał Ci to prześladowanie. Myślę sobie na przykład o wielkiej mistyczce Turynu, siostrze Konsolata Betrone. To jest taka włoska siostra Faustyna. I wiecie, kiedyś do niej przychodzi mama, bardzo ciężko chora. Mama 7 dzieci. Ojciec zginął na wojnie, na froncie. Ona została sama i zachorowała na ciężką chorobę. I ta siostra Betrone prosi Jezusa, uzdrów ją, 7 dzieci. Ta choroba naprawdę jest śmiertelna. Jezu, Ty możesz wszystko, uzdrów ją. Po 3 dniach kobieta została uzdrowiona. Zmarła. Zmarła. Słuchajcie, kiedy się dowiedziała siostra Konsolata, że zmarła, kiedy przyszedł Jezus do niej, wywaliła mu wszystko, co myśli o Nim jako uzdrowicielu. I w tym buncie, jak mogłeś do tego dopuścić? Co teraz ta 7 dzieci zrobi? Jezus powiedział jej słowa, które rozwalają system. Powiedział tak, Konsolato, gdybyś wiedziała, jak ta mama teraz zaopiekuje się swoimi dziećmi z nieba, nigdy byś mnie nie poprosiła, żebym ją uzdrowił tutaj na ziemi. Rozumiesz? Jego plany są zupełnie inne niż nasze. On rozwala system za każdym razem, kiedy my po swojemu chcemy narzucić mu, jak powinno wszystko wyglądać. On rozwala system. Dlatego musiał w Naamanie rozbić jego też dumę, że ja wiem lepiej, jak to wszystko powinno wyglądać. I dopiero wtedy zaczyna słuchać sług. I rzeczywiście wchodzi do tego Jordanu, 7 się zanurza i po 7 wynurzeniu jest czysty. Bogu przede wszystkim chodzi o posłuszeństwo. Wierzysz w to, że On w każdej chwili może zrobić tak, jesteś uzdrowiona z najgorszej choroby? Godzinę przed śmiercią? Wiecie, jest taki piękny motyw, kiedy siostra Faustyna choruje na gruźlicę. Dla mnie to jest przepiękne doświadczenie tego, że Jezus jest Panem choroby. Jest Panem tego wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu absolutnie. Posłuchajcie. 14 kwietnia czułam się już tak źle, że z trudem wstałam na mszę świętą. Gorzej czułam się chora, aniżeli w ten czas, kiedy mnie wysłano na kurację. Wielkie miałam rzężenie i chrapanie w płucach i dziwne bóle. Kiedy przyjęłam komunię świętą, sama nie wiem dlaczego, a raczej jakoby coś przynagliło mnie do tej modlitwy i zaczęłam się modlić w sposób. Słuchajcie, bardzo ważna modlitwa, szczególnie po komunii świętej. Przepiszcie ją sobie z dzienniczka, bo ona stanowi istotę zrozumienia tajemnicy uzdrowienia. Zaczęłam modlić się w ten sposób. Jezu, niech Twoja czysta i zdrowa krew zakrąży w organizmie moim schorzałym, a ciało Twe czyste i zdrowe niech przemieni moje schorzałe ciało i niech zapulsuje we mnie zdrowe i silne życie, jeżeli jest wolą Twoją świętą, abym przystąpiła do dzieła tego, a będzie mi to znakiem wyraźnym woli Twojej. Kiedy się tak modliłam, nagle uczułam jakby szarpnięcie całym organizmem i uczułam się nagle zupełnie zdrowa. Oddech mam czysty, jakbym nigdy na płuca nie chorowała i bólu nie czuję, a to mi jest znak, że mam przystąpić do dzieła. Numer? Potem siostrze powiem. Nie. 1089. 1089. Czy zwróciłeś uwagę na to, dlaczego została uzdrowiona? Dla dzieła, które ma wypełnić. I ona założyła pewien układ z Jezusem, że jeśli to dzieło jest od Ciebie, to uzdrów mnie, aby to było potwierdzenie tego, że mam pójść do tego dzieła. Uzdrowienie samo w sobie nie jest istotą, nie jest najważniejsze. Uzdrowienie jest po to, żeby Pan mógł Cię uwolnić do konkretnego dzieła Bożego. Uzdrowienie nie jest dla Ciebie samej. Przecież ilu z nas, gdyby zostało uzdrowionych, wpadłby naprawdę chociażby w takie grzechy, z których byśmy odeszli od Boga jak najdalej. Gdyby Pan dał Ci na przykład pomyślność finansową, bo ciągle masz problem z pieniędzmi i ciągle musisz się codziennie modlić. Jezu, proszę Cię, pomóż. Niech Twoja opatrzność przyjdzie do mojego małżeństwa, do mojej rodziny, bo nie mamy co jeść. Jezus daje Ci z dnia na dzień, ale nie masz więcej i mówisz, Boże, chcę poczuć bezpieczeństwo, chcę mieć trochę więcej pieniędzy, chcę jakąś dobrą pracę, która da mi poczucie bezpieczeństwa, mojej rodzinie, małżeństwu, On nie daje. A może gdyby Ci dał, to przestałabyś Go tak codziennie prosić. Byś powiedziała, sama sobie teraz poradzę. Już nie jesteś mi potrzebny. Rozumiesz? Słudzy, którzy wykonują dzieło Boga. Uzdrowienie jest po to, aby dokonać Bożego dzieła, do którego ktoś jest powołany. Ktoś ma spełnić. Tym dziełem może być chociażby świadectwo. Pan może dać Ci uzdrowienie, aby Twoim dziełem było świadczenie o Jego miłości, świadczenie o Jego mocy, świadczenie o Jego łasce. A jeśli ty powiesz, nie, bo ja się wstydzę, nie będę o tym nikomu mówiła, może to być problem. Blokady przed uzdrowieniem. Bo wszyscy, zobaczcie Ewangelię, którzy zostali uzdrowieni, ogłaszali wielkie dzieła Boga i wszyscy się zdumiewali dobrocią Boga. Chciałaby mieć charyzmaty. Ciekawy ten ksiądz Baszobora, co on tam ma w tych oczach, że tak patrzy i kurczę, wszystko wie o mnie. Chciałabym tak jak on. Pan ci mówi na przykład, dam ci ten dar, co ojciec Baszobora, ale będziesz musiała zostawić wszystko i pójść na cały świat, by tym darem każdemu służyć. O, co to nie, wiesz, to tak wygodnie, wiesz, telewizorek, papucie, pilocik, wiesz, bujak, rozumiesz, jakiś tam kocyk na kolanka i kanaliki, wow. To tak sobie siedzę i patrzę, na przykład ten prezenter w telewizji, o, już czytam w jego sercu, aha, takie grzechy ma, powiem sąsiadce, mam taki dar, sąsiadko, wiesz, patrzę na człowieka i widzę normalnie, co, z czym ma problem? Nie, Pan ci nie da. Pan ci da charyzmaty i dary po to, żebyś robiła dzieła Boże. Po to, żeby cię wysłać do pomocy innym, by pocieszać lud, by sprowadzać Bożą moc z nieba, Jego królestwo tu na ziemi. Wszystko jest po coś. Wszystko jest po coś. Słuchajcie, Faustyna została uzdrowiona, ale uważaj. Kiedy już miesiąc minął od tego uzdrowienia, cieszę się silnym zdrowiem, przyszła mi myśl, że nie wiem, co się lepiej podoba Panu. Czy służyć Mu w chorobie, czy też w czerstwym zdrowiu, o które prosiłam. I rzekłam do Pana, Jezu, czyń ze mną, co się Tobie podoba. A Jezus przywrócił mi mój dawniejszy stan. Niedobrze. Wiecie, to jest coś, co mnie fascynuje, że Bóg jest całkowicie suwerenny. Rozumiesz? Czyli jest całkowicie wolny. Daje, nie daje. Jak chce. Jego drogi nie są naszymi drogami. Jego myśli nie są naszymi myślami. On wie jako jedyny, co jest dla nas najlepsze. Co jest najlepsze dla dzieła, które wypełniam. Wiecie, pamiętam taką sytuację, kiedy głosiłem pewne rekolekcje. Było mi bardzo, bardzo trudno i ciężko. W ostatniej chwili nawet chciałem odwołać te rekolekcje. Po prostu przeżywałem bardzo trudny czas w swoim życiu i czułem się ostatnim kapłanem, który mógłby ludziom głosić jakiekolwiek rekolekcje. Ale czułem na adoracji cichy szept Pana, że mam jechać. Że On chce się mną posługiwać, szczególnie w tej sytuacji, w jakiej jestem. Że On nie odbiera mi swoich darów. Pojechałem. Łomatko, jakie to były ciężkie rekolekcje. Przyklejony uśmiech do twarzy i patrzenie na zegarek, kiedy to się skończy. Ja już chcę szybko do pokoju. To był bardzo trudny czas. 2 lata później znowu jestem w tym samym miejscu. Podchodzi do mnie jakiś koleś po mszy świętej i mówi, proszę księdza, chciałbym z księdzem porozmawiać przez chwilę. Ja mówię, za bardzo nie mam czasu, ale tak jak kilka minut, to nie ma problemu. I on mówi, nie więcej niż kilka minut księdzu zajmę. I mówi mi tak, proszę księdza. Ksiądz pamięta, że był 2 lata temu tutaj na rekolekcjach? Ja mówię, pamiętam. Bardzo dobrze pamiętam. Ja nie miałem nic wspólnego z Kościołem. Zawaliła mi się cała sytuacja rodzinna. Moja żona odeszła z moimi dziećmi. Wszedłem po prostu wcześniej w hazard i zrobiłem takie długi, że moja żona mnie z dziećmi zostawiła. Zostałem sam. Nie widziałem innej drogi, jak tylko to, żeby po prostu skończyć z sobą. I postanowiłem to zrobić. Wsiadłem w samochód. Wyjechałem poza miasto, chciałem się po prostu rozpędzić i uderzyć w drzewo i skończyć to wszystko. I zadzwonił telefon. Moja koleżanka. Co robisz? Co robię? Jadę samochodem. Mówi, wpadnij na kawę. Mówi, słuchaj, on mówi, teraz nie, słuchaj, naprawdę, kiedy indziej, teraz nie. Ale ona była natarczywa. Zmobilizowała go do tego swoją natarczywością, że zawrócił samochód, blisko mieszkała, pojechał do niej na kawę. Ona rozmawia z nim o rekolektach, które są w parafii. I mówi, że ona nagrywa te rekolekcje, że chciałaby, żeby on posłuchał. Mówi, księże, ostatnią rzeczą, na którą miałem ochotę, to słuchać słów jakiegoś klechy. Ale ona mu to dała na pendrive'ie, żeby słuchał. Pożegnał się z nią sucho, konkretnie, wyszedł, położył ten pendrive obok na siedzeniu w samochodzie i wszystko wróciło. Całe myśli samobójcze, bezsens życia i chęć skończenia z sobą. Więc wyjechał na drogę i rozpoczyna bezpośrednie już nabieranie prędkości, żeby uderzyć i się zabić. I coś mu nie daje spokoju, patrzy na ten pendrive, mówi, dobra, wrzucę. Ja nawet nie wiem, o czym ja wtedy mówiłem, ale to były te rekolekcje. Gość, kiedy zaczął słyszeć Boże Słowo, nagle zaczęło coś się robić w jego sercu. Zaczęło się leciutko kruszyć i przez tą szparkę zaczęło płynąć światło, światło nadziei do jego życia. Po kilku minutach zaczął płakać. Po kilkunastu minutach musiał stanąć samochodem, bo nie mógł po prostu się wyryczeć. Nie widział trasy, bo tak mu łzy zalewały twarz. Wrócił do tej koleżanki. Padł na nią, na kolana i powiedział, słuchaj, nie wiem, co się dzieje, ale ja nie mogę słuchać tego księdza. Ja muszę do spowiedzi. Poszedł do spowiedzi z całego życia. W ciągu jednego roku Pan Bóg odbudował wszystkie jego długi. W ciągu dwóch lat wróciła do niego żona z dziećmi. Mówi, proszę księdza, dziękuję. To słowo dało mi życie. Słowo dało mu życie, kiedy ja byłem w śmierci. Rozumiesz? Pan jest niesamowity. Chce się nami pozykiwać jak i kiedy chce. W sposób nieprawdopodobny. I chce się posługiwać sługami. Wrócę jeszcze do tego, ponieważ w uzdrowieniu jest to niesłychanie ważne, że posłuszeństwo jest najważniejsze. Posłuszeństwo. Słuchajcie, to nie koniec historii z Faustynką. Jezus przywrócił jej dawną chorobę. Wow, niedobrze. Ale modli się dalej. Kiedy modliłam się przed Najświętszym Sakramentem, nagle ustąpiło mi cierpienie fizyczne i usłyszałam głos w duszy. Widzisz, że mogę Ci dać wszystko w jednej chwili, nie krępują żadne prawa. Gdzie została uzdrowiona Faustynka? Przed Najświętszym Sakramentem. Co musiał zrobić Naaman, żeby zostać uzdrowiony? Zanurzyć się w wodzie. Zwykłej wodzie Jordanu. 7 razy. Co ci to mówi o tym, co Bóg chce dla ciebie? W jaki sposób dać ci uzdrowienie, uwolnienie? Przez posłuszeństwo słudze. On może w każdej chwili cię uzdrowić. Możesz siedzieć tutaj na tym siedzeniu. I momentalnie możesz być uzdrowiona. Wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że posłuszeństwo jest absolutnie najważniejsze. Posłuszeństwo Bogu przez posłuszeństwo słudze Boga. Na przykład, pamiętacie, może ja to opisywałem w tej mojej książce, Jego miłość się uleczy. Tą sytuację z tym mężczyzną, który na 1% chciał tylko walczyć jeszcze o swoje małżeństwo i przyszedł do mnie, żeby próbować w jakiś sposób ratować to małżeństwo, ale on już w sumie nie miał żadnych chęci. Jego koledzy zaproponowali mu mnie i on myślał, że ja po prostu zrobię z nim jakąś terapię, będziemy się spotykać, będziemy to układać jakoś, tego małżeństwo. A ja mówię, bracie kochany, nie mam czasu. Nie mam czasu, żeby się z Tobą spotykać i układać to wszystko. Ale proponuję Ci, żebyś jeden wers z Pisma Świętego wziął i tym wersem się cały czas modlił. Pamiętacie tą historię? Jaki to był wers? No z Księgi Przysłów, ten, który się często czyta w czasie sakramentu małżeństwa. Moja żona, jej wartość przewyższa perły. Jak to? Mam się tylko modlić tym jednym wersem? Mówię, Pan się w ogóle modli? On mówi, nie. Ma Pan Pismo Święte? Nie. Dobra, to zadanie pierwsze, żeby kupić Pismo Święte i ten wers odnaleźć i zacząć się nim modlić. Tylko to? Ja mówię, tylko to. Widziałem gniew Naamana w jego twarzy. On zupełnie czego innego się spodziewał, rozumiesz? Zupełnie czegoś innego. Odszedł wkurzony, ja tylko błogosławiłem jego plecy. Zapomniałem o gościu. Jeszcze oddałem go oczywiście Matce Bożej, całe to małżeństwo Matce Bożej. Zapomniałem o gościu. Po kilku miesiącach wychodzę z zakrystii, patrzę, że w odległości tam kilkunastu metrów jakieś małżeństwo się mi przygląda. Widzę, że małżeństwo, ale generalnie podejrzewam, aha, bo on jeszcze miał sekretarkę, w której się zakochał i miał z nią romans, więc on w ogóle nie chciał walczyć o swoją żonę. W ogóle. Ale że mu kumple poradzili, przyjść do księdza. Dobra, przyszedł dla świętego spokoju. I zobaczył mnie wychodzącego z zakrystii, bierze tą kobietę za rękę, podbiega do mnie i mówi, czy ksiądz mnie poznaje? Ja mówię, tak. A w sercu, kurczę, to chyba ta sekretarka. Bo tacy zakochani w sobie. I już wiesz, obmyślam plan, co tu powiedzieć teraz, nie? Zrypać, nie zrypać, jak tu... Nie wiem. A on mówi tak, proszę księdza, chcę księdzu kogoś pokazać. To jest moja żona. Patrzy na nią, jej wartość przewyższa perły. Przytulił ją, ona wryk. Ja patrzę na to. On mówi, proszę księdza, ksiądz by nie uwierzył. Ja naprawdę spodziewałem się zupełnie czegoś innego od księdza. Myślałem, że ksiądz mnie potraktuje, zapamiętałem to, poważnie. A ksiądz mi kazał powtarzać jak Katarynka jeden wers Biblii i niby to miało wszystko naprawić. I kiedy wychodziłem z kościoła, byłem naprawdę wściekły, ale jakiś głos w sercu mówił, spróbuj, co ci szkodzi? I zacząłem gadać. Czułem się jak idiota. Ciągle gadałem jedno zdanie. W końcu przestałem. Mówię, nie będę się ośmieszał. Ale po jakimś czasie jakiś wewnętrzny głos mówił, spróbuj, kontynuuj. Więc kontynuowałem. I mówi, po mniej więcej dwóch miesiącach coś zaczęło się dziać. Tak jak zawsze przychodziłem z pracy do domu. Wieczorem żona robiła obiad, kolację. Ja włączałem telewizor, gazeta. Jadłem ten obiad. Ale coś kazało mi nieustannie patrzeć na moją żonę. I kiedy tak na nią patrzyłem, coś zaczynało w moim sercu się zmieniać. Zobaczyłem przede wszystkim jej oczy, których już nie widziałem dawno. Tak smutne oczy. Zobaczyłem, jak bardzo kochają ją nasze dzieci, jak ona je kocha. Szła spać. Już nie rozmawialiśmy z sobą. Domyślałem się, że wiedziała o moim romansie. Siedziałem godzinami przed telewizorem. Ale od jakiegoś czasu ja już nie pamiętam, co ja oglądałem. Ponieważ ktoś w moim sercu wyświetlał mi inny film. Film o naszym małżeństwie. O naszej miłości. Z całą wyrazistością mówi, zacząłem sobie przypominać, jak się spotkaliśmy, jak się w sobie zakochaliśmy, jak nie mogliśmy przestać rozmawiać. Najcudowniejsze chwile z naszego zakochania, zauroczenia, pierwszy wyjazd, namiot, koncerty, to wszystko, gdzie byliśmy razem. Zaręczyny. W sercu coś się zaczynało dziać. To moje twarde serce, które było zatwardzone na moją żonę, zaczynało pękać. Kładłem się późnym wieczorem, kiedy ona już spała. Nie spaliśmy już razem, ale postanowiłem położyć się koło niej. Przytuliłem ją, wzdrygnęła się. Nie spała. Proszę księdza, z dnia na dzień, potem już była lawina, moje serce pękło, moje serce się skruszyło. Moje serce zaczęło czuć taką miłość do mojej żony i chcę księdzu powiedzieć, że z całą stanowczością nigdy nie kochałem ją tak, jak kocham ją teraz. I nigdy w życiu bym nie pomyślał, że może to sprawić powtarzanie jednego wersu Pisma Świętego. Rozumiesz? Prosisz o uzdrowienie. Szukasz jakichś niesamowitych charyzmatyków. Najbardziej skutecznych modlitw. Wymieniacie się z koleżankami. Słuchaj, to jest zarąbiste, to jest skuteczne. Ta pomogła wszystkim modlitwa. 100%. Ale Jezus może cię uzdrowić w tramwaju. Bez pompejanki, rozumiesz? Jezus może cię uzdrowić, uwolnić, zmienić twoje życie i przełom w każdej chwili. Ja będziesz pod prysznicem nawet, rozumiesz? Bo i takie znam sytuacje, gdzie ktoś zrozumiał swoje życie pod prysznicem, jak bardzo jest oddalone od Boga i kiedy wychodził spod prysznica, pierwszą rzeczą, którą zrobił, to poszedł do spowiedzi. Wszędzie może ciebie dotknąć. Przez posłuszeństwo słudze. Jejku, gdyby moim kierownikiem był Ojciec Święty, to bym była święta. Gdyby moim kierownikiem był Ojciec Paweł Pająk, wow, ale bym robiła siedmiomilowe kroki w drodze do Boga. A może Jezus mówi, ja od ciebie pragnę tylko posłuszeństwa, bo ja jestem Panem każdego wydarzenia, które może zmienić wszystko w twoim życiu. Ja mogę zrobić tak i jest przełom, który zmieni wszystko. Ale wymagam jednego. Posłuszeństwa mojemu słudze. Zrobię tak, że choćbyś nie wiem, jak bardzo chciała, mój charyzmatyk do ciebie nie wyjdzie. Choćbyś nie wiem, jak bardzo chciała, nie położy na tobie swoich rąk. Tak wszystko wyreżyserujesz, że się z nim nie spotkasz. Tak wszystko zrobię, żebyś zrozumiała, że dla mnie najważniejsze jest posłuszeństwo. Ale komu posłuszeństwo, Panie? Zwykłemu słudze. A kto jest zwykłym sługą? Twój proboszcz z parafii? Twój wikary, który mówi nudne kazania? Ten spowiednik, który tam przysypia w tym konfesjonale. On? Panie, tylko charyzmatyk może mi pomóc. Ten to potrzebuje nawrócenia. Postu i modlitwy. To jest mój sługa. Mi chodzi tylko o posłuszeństwo. No dobrze, Panie Jezu, pójdę do Niego. Boże księdza, choruję na taką chorobę. Modlę się już długi czas. Chciałabym wyzdrowieć. Jakby ksiądz mógł się za mnie pomodlić. Dziecko, zmów dziesiątkę różańca. Proszę księdza, chcę księdzu powiedzieć, że ja już od 3 lat odmawiam pompejanki. I nic! Zmów dziecko dziesiątkę różańca. Nie, nie, co jest za ksiądz? On w ogóle mnie nie rozumie. Ja muszę jechać na forum. Rozumiesz? Jezus chce, żebyś była posłuszna słudze. On może cię w trakcie tej dziesiątki różańca zmienić na 1000 sposobów, rozumiesz? Jemu nie chodzi o kolekcjonowanie przez ciebie kolejnych pompejanek. Chodzi o posłuszeństwo słudze. Jesteś gotowy? Mam wspaniałego kierownika duchowego. Cudowny kapłan, jak on mnie rozumie. I teraz w czasie tej spowiedzi świętej, księże, jadę właśnie w sobotę i w niedzielę na forum charyzmatyczne, bo no, mam takie, wie ksiądz, zna ksiądz moje życie, takie problemy. Pragnę łaski Boga, żeby tam otrzymać... Nie jedź. Słucham? nie jedź. Jak to nie jedź? Zamiast tego idź do kaplicy wieczystej adoracji w tym kościele i zrób sobie godzinę adoracji dziennie. Dzisiaj i jutro. Jak będzie to forum tam, ty sobie zrób godzinę dzisiaj i godzinę jutro. What? Przecież mam już bilet, kartę wstępu, identyfikator. Moje koleżanki jadą. Co on mówi? Ja, księże czy ksiądz, był kiedyś na takim forum? Jaki jest charyzmat wiary? Wszyscy się modlą tam. Tam jest potężna Boża obecność, ja tam muszę być. Nie jedź. Idź do Pana Jezusa. Godzinkę dzisiaj i godzinkę jutro. Nie, ten facet mnie nie rozumie. Muszę zmienić kierownika duchowego. To są jaja po prostu. Rozumiesz, co chcę ci powiedzieć? Nie jestem przeciwny takich forum. Jeżdżę na wiele, ponieważ na wielu takich forach Pan Jezus cudownie działa. Ale ja wiem, że On może uzdrowić cię pod prysznicem, w samochodzie, na przystanku autobusowym, gdziekolwiek. Jemu chodzi tylko o jedno. O posłuszeństwo słudze. Żebyś czasami nie myślała, że ten charyzmatyk to on. A mój probor z parafii, wikary, niech się sam nawróci. Nie, dzieci. Wszystko otrzymujemy przez posłuszeństwo. Siostra Faustyna powiedziała, że diabeł potrafi nawet udać pokorę. Że ktoś na zewnątrz będzie bardzo pokorny. Czasami się śmieję, jak ludzie o mnie mówią, ksiądz to jest taki święty i pokorny. A więc człowieku, jestem świetnym aktorem, a ty się znowu dałaś nabrać. Zamieszkałbyś ze mną 24h na dobę w moim pokoju, to i zobaczył, jak jestem święty i pokorny. To, że umiem świetnie grać, nie znaczy, że taki jestem. Chcę taki być, ale doświadczam swojej nędzy, słabości i grzechu bardzo, bardzo. Ale wiem jedno, że Pan posługuje się mną. I wiem też drugie, że Pan, kiedy do mnie przysyła ludzi, to przysyła ich, aby byli posłuszni. Posłuszni słudze. Jeśli ten sługa na twoje wieloletnie modlitwy o uzdrowienie, o pojednanie się z mężem, z żoną, a nawrócenie twoich dzieci powie, odmów jedno, zdrowaś Maryjo. Wejdź w posłuszeństwo. Całkowite. Rozumiesz? Bogu chodzi tylko o posłuszeństwo. Diabeł nie jest w stanie udać posłuszeństwa. Jest zbyt pyszny, dumny i zarozumiały. Dopóki Naaman nie został strzaskany w swojej dumie, pysze, tym, że on wie lepiej, jak powinno wyglądać uzdrowienie, nie mógł zostać uzdrowiony. Dopiero kiedy się upokorzył, spokorniał i w posłuszeństwie wykonał to, co sługa mu przekazał, został uzdrowiony. Amen.